Dwa lata przed wybuchem II wojny światowej, w roku 1937 w Paryżu, odbyła się wystawa światowa. Gościom z całego świata prezentowały się różne kraje, a w tym także Polska, czyli II Rzeczpospolita. Tak się złożyło, że wpadła mi w ręce polska broszura, którą przygotowano wtedy z myślą o zagranicznych turystach. To znaczy krótki, 6-stronicowy przewodnik turystyczny po Polsce, napisany w języku angielskim. Przeczytałem ją z wielkim zainteresowaniem, bo ta niewielka broszura łączy kilka intrygujących wątków. Po pierwsze to obraz tego, czym polskie władze chciały pochwalić się za granicą. Poprzez ten tekst opowiedziały o kraju, który odzyskał swą niepodległość zaledwie kilkanaście lat wcześniej. Po drugie, to bardzo ciekawy historycznie przegląd największych atrakcji turystycznych II RP, to znaczy Polski w innych granicach i z wieloma miejscami, które dziś należą do innych państw. I wreszcie po trzecie, kiedy czytałem ten tekst po angielsku, miałem wrażenie, że zupełnie nie różni się stylem od współczesnych przewodników, które czytałem. I jakoś bardzo łatwo było mi wejść w skórę zagranicznego turysty z 1937 roku, który chciałby pojechać na wakacje do II RP. I tak z tego wszystkiego zrodził się pomysł na dzisiejszy nietypowy odcinek. Chciałbym po prostu przeczytać wam ten przewodnik i przenieść was w świat sprzed ponad 80 lat. Całość przetłumaczyłem, trochę skróciłem i minimalnie przeredagowałem. Nie poprawiałem za to tych sformułowań, które współcześnie uznalibyśmy pewnie za błędne albo nieprecyzyjne i zostawiłem je w tekście jako ciekawy, historyczny koloryt. Ten odcinek przeznaczony jest przede wszystkim do słuchania, choć będzie towarzyszyła nam także mapa, którą oryginalnie dołączono do tego przewodnika. Jestem ciekaw waszych wrażeń i komentarzy do tego tekstu. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał i zapraszam was już do słuchania. Od tego momentu czytam już nasz przewodnik. Polska jest inna. Nie jest taka jak inne kraje europejskie, a jednak jest w Europie. Za jej wschodnią granicą znajduje się nieskończona i tajemnicza Azja. Natomiast za nią znajdują się Niemcy. Polska należy jednocześnie do świata słowiańskiego i do świata Europy Zachodniej. Dziś Polska jest 5. największym krajem w Europie, z powierzchnią ponad 388 tysięcy km² i z 34 milionami mieszkańców. Warto tu zauważyć, że kiedy Polacy odzyskali niepodległość w 1918 roku, było ich tylko 27 milionów. Wzrost o 7 milionów od czasu wojny to największy wzrost w Europie, charakterystyczny dla nowych państw. Ale Polska ma też ciekawą historię. Pierwszy król Polski został koronowany w roku 1000, a jego następcy panowali do roku 1795. Po 9 wiekach niepodległości z pewnością nie można określić tego narodu młodym. To jeden z paradoksów Polski. Jest młoda i stara jednocześnie. Polska jest położona w Europie centralnie. Z Londynu albo z Paryża do Polski nie jest wcale dalej niż do wielu miast we Włoszech, Hiszpanii czy Szwecji. Polska graniczy z Niemcami na zachodzie, krajami bałtyckimi i morzem na północy, Rosją na wschodzie, Rumunią i Czechosłowacją na południu. Polska jest łatwo dostępna koleją, drogami, drogą morską albo lotniczą. Kraj nie jest jeszcze opanowany przez zagranicznych turystów. Przybysz z zagranicy wciąż czuje tutaj coś z dumy odkrywcy, odkrywania rzeczy dla siebie i bycia honorowym gościem, a nie tylko jednym z całego tłumu. Niewiele krajów jest bardziej gościnnych i dziewiczych niż Polska. Tu każdy czuje, że jego osobistym obowiązkiem jest pomóc gościowi z zagranicy w każdy możliwy sposób. Bardzo rzadko turysta opuszcza Polskę, nawet po kilkutygodniowym pobycie, nie mając wielu przyjaciół. W Polsce jest kilka hoteli pałacowych, ale nie za dużo, a tubylcy najwyraźniej starają się nadrobić ich nieobecność szczególną życzliwością. W Polsce jest wiele atrakcji. Góry i morze, rozległe lasy, stare miasta i dobry sport. Ale największą atrakcją jest chyba atmosfera i klimat tego miejsca. Krajobrazy Polski są często piękne, ale nie różnią się zbytnio od krajobrazów wielu innych europejskich krajów. To ludzie robią różnicę. Ich obyczaje, stroje, piosenki i całe ich życie. mapa przedstawia główne regiony turystyczne Polski. Artysta wyeksponował tu 6 regionów, które mogą przyciągnąć zagranicznego gościa bardziej niż pozostałe. A są to Warszawa, stolica kraju i centrum jego życia politycznego i społecznego, Kraków, miasto zabytków i zbiorów, Tatry Wysokie z Zakopanem, domena wspinaczki i sportów zimowych, Huculszczyzna we wschodnich Karpatach, kraina bogatego folkloru, wybrzeże z kurortami i Gdynią, a także okolice Augustowa z możliwością uprawiania sportów wodnych oraz strzelania w okolicznych lasach. Warszawa, stolica i miasto liczące 1 300 000 mieszkańców, to dobre miejsce, jeśli szukasz rozrywki. Znajdziesz tu bardzo dobre teatry, podobnie jak słodycze i ciastka. Nawet jeżeli język miałby zniechęcać obcokrajowca do chodzenia na spektakle dramatyczne, zawsze znajdzie się dla niego kilka dobrych sal koncertowych oraz opera, która słynie z baletu. W Warszawie jest około 50 kin i kilka klubów nocnych z dobrym show i z dobrymi drinkami. Warto przyjechać do Warszawy choćby z powodu jedzenia w niektórych restauracjach. Jest także Stara Warszawa, skromnie rozłożona wokół rynku Starego Miasta, a nieopodal znajdują się katedra i Zamek Królewski. Współczesna Warszawa jest bardzo rozległa i rozciąga się całymi kilometrami. Chociaż w warszawskich muzeach jest mnóstwo rzeczy, które mogą zainteresować zwiedzającego, przeróżne ciekawostki można znaleźć nawet bez schodzenia z ulicy, bo nic nie jest tu takie jak w innych europejskich miastach. Warszawa, choć jest stolicą, nie jest jednak najstarszym miastem Polski. Zaszczyt ten należy do Krakowa, założonego ponad 1000 lat temu. Kraków, miasto 100 kościołów, jest dawną stolicą, a jego mury widziały wiele z historii Polski. Zamek na Wawelu to polski Windsor i Westminster z odrobiną londyńskiego Tower. W sklepionej krypcie spoczywają najwięksi synowie Polski, królowie oraz poeci. Ostatnim człowiekiem pochowanym na Wawelu był Józef Piłsudski. W uroczym lesie pod Krakowem wzniesiono ku jego pamięci wielki kopiec, oryginalny pomnik, który warto odwiedzić. Uniwersytet Krakowski ma prawie 500 lat. Mikołaj Kopernik był tutaj studentem, a potem profesorem astronomii w Krakowie. Położony w południowo-wschodniej Polsce Lwów jest trzecim co do wielkości miastem kraju, starym ośrodkiem handlu ze wschodem. Miasto Lwów, The City of Lions, jest rozłożone na malowniczych wzgórzach i znane jest jako polski bastion, ponieważ w swoim czasie przeżyło wiele oblężeń tatarskich i tureckich. Wilno na północy jest nazywane z kolei matecznikiem wielkich Polaków. To tutaj swą młodość spędzili Mickiewicz, poeta narodowy, a później Piłsudski. Wilno ma niewątpliwie swój urok. Renesansowe kościoły, pałace, średniowieczne ulice, artyści – to wszystko sugerowałoby raczej miasto Włoch niż północnej Polski. W Polsce jest także wiele innych miast. Na zachodzie jest Poznań, zadbany i bardzo przyjemny. Jest Łódź z 600 tysiącami mieszkańców i setkami przędzalni. Są miasta Śląska, Katowice, Chorzów, Sosnowiec, leżące blisko siebie, na ziemi poprzecinanej szybami górniczymi, pośród kominów fabrycznych i kopalń. Jest Częstochowa, gdzie cudowny obraz Matki Bożej, podobno namalowany przez samego świętego Łukasza, co roku przyciąga setki tysięcy pielgrzymów. Najnowszym miastem w Polsce jest Gdynia nad Bałtykiem. Dziś liczy 110 tysięcy mieszkańców, a jej port posiada największy obrót ze wszystkich portów na Bałtyku. W 1924 roku była to wieś licząca około 300 mieszkańców, a portu jeszcze nie było. Aktywne życie Gdyni tworzy doskonały obraz współczesnej Polski. 3/4 ludności Polski mieszka jednak na wsi. To w wiejskich dworach i chatach można znaleźć prawdziwą Polskę. I nie trudno ją znaleźć, bo wieś wita gościa zagranicznego tak serdecznie, że często trudno mu potem wyjechać. Każdy region ma inne stroje, inną muzykę i inny sposób życia. Dziarscy górale nie ubierają się tak jak dostojni łowiczanie, w spódnice i spodnie w jaskrawe paski. Strój krakowski z pawimi piórami na kapeluszu i monetami brzęczącymi wokół pasa zupełnie nie przypomina biało-czarnego stroju ludzi z północy. Bardzo urozmaicone są również lokalne tańce ludowe, podobnie jak architektura. W Polsce istnieje niewyczerpalny zasób nowości i niespodzianek. Czy to nie dziwne na przykład, że pomimo różnic obyczajowych, język używany we wszystkich częściach kraju jest bardziej jednolity niż francuski, niemiecki albo angielski w odpowiadających im krajach? Ludzie z prowincji, odległych od siebie o 600 mil, mówią praktycznie tą samą polszczyzną, pomimo okresu obcego ucisku i rozbiorów Polski. Gdzieniegdzie w kraju można spotkać stare dwory, których właścicielami są dziedzice, potomkowie szlachty Rzeczpospolitej. Ich życie bywa niekiedy równie ciekawe i równie zaskakująco oryginalne jak życie chłopów, choć nie jest tak łatwe do zaobserwowania przez osobę z zewnątrz. W Polsce można zobaczyć życie na wsi w najlepszym wydaniu, nieskażone zbytnio cywilizacją i nadal strzegące dawnych tradycji. Jadąc przez pola pszenicy, które wypełniają horyzont, możesz przekonać się po raz pierwszy, że wieś to coś więcej niż miejsce, które nie jest miastem. To miejsce pradawnej ziemi, tak inne niż rzeczywistość zza morza. Potężny łańcuch Karpat tworzy granicę Polski na południu. Chociaż na całej długości 400 mil znajdują się uzdrowiska i ośrodki sportów zimowych, to najbardziej atrakcyjna jest część zachodnia. Tu położone jest Zakopane, główny ośrodek górski w Polsce. To brama do Tatr Wysokich, jednej z najciekawszych i najbardziej malowniczych grup górskich w Europie, sięgającej 9000 stóp wysokości. Latem to miejsce jest atrakcyjne jako doskonała baza do wspinaczek i wycieczek pieszych. Zimą to prawdziwy raj dla narciarzy. Można tu jeździć zawsze w dół, bez konieczności pieszego wspinania się na szczyt. A jest to możliwe dzięki kolejce linowej na Kasprowy, która w 15 minut wywozi pasażerów na wysokość 6000 stóp. Wspaniały widok na całe Tatry Wysokie odkrywa się przed turystą stopniowo, podczas gdy mały wagonik wspina się coraz wyżej. Z Kasprowego istnieją doskonałe trasy z powrotem w dół, albo można potraktować to miejsce jako bazę wypadową do dalszych wypraw w Tatry. Wysoko w górach są rozsiane dobre gospody turystyczne, dzięki czemu można tam spędzić tygodnie bez schodzenia do hoteli i kawiarni Zakopanego. Z jedną tylko główną ulicą oraz willami rozsianymi po wzgórzach, Zakopane nie wygląda nawet na miasteczko. Główna ulica zapewnia jednak mnóstwo rozrywki, dzięki kawiarniom odwiedzanym przez artystów i typową zakopiańską bohemę. W Zakopanem i okolicach istnieją dziesiątki dobrych hoteli i pensjonatów. Polscy górale z regionu Zakopanego noszą tradycyjne stroje, mają własne tańce i specyficzny styl architektoniczny. Wspaniałą uroczystością jest zakopiański ślub. Niepowtarzalną atrakcją są pobliskie Pieniny, gdzie rzeka Dunajec płynie przez piękne wąwozy. Nie można przegapić podróży Dunajcem na tratwie z góralami. Roślinność otacza rzekę, a ta szybko i cicho niesie podróżnych przez ciągle zmieniający się krajobraz. Nad białymi urwiskami górują stare zamki, jak ten w Czorsztynie, otoczone soczystą zielenią. Na zachód od Zakopanego znajduje się mniejsza górska miejscowość Wisła, gdzie wielka rzeka Wisła jest jeszcze niewielkim strumieniem i gdzie prezydent Rzeczpospolitej posiada swoją nowoczesną rezydencję. Niedaleko Zakopanego znajduje się Krynica, największe polskie uzdrowisko, z wielką różnorodnością wód mineralnych, bardzo skutecznych przy różnych dolegliwościach. Zimą jej ośnieżone wzgórza są dobrym terenem narciarskim i jest tu też tor bobslejowy. Księżna Juliana Holenderska wybrała Krynicę na swój miesiąc miodowy w 1937 roku i pozostała w niej o 2 tygodnie dłużej niż planowała pierwotnie. Księżna i jej mąż zatrzymali się w hotelu pałacowym Patria, znanym również z tego, że jego właścicielem jest Jan Kiepura, jeden z czołowych tenorów na świecie. W Krynicy znajduje się też wiele innych dobrych hoteli. Im dalej na wschód, tym góry stają się coraz bardziej rozległe, a ogólny wygląd kraju jest bardziej pierwotny i tajemniczy. Koniec z eleganckimi kawiarniami, koniec z teatrem i kinem, jak w Zakopanem czy Krynicy. W ogromnych lasach jodłowych można za to spotkać jelenia karpackiego, a nawet niedźwiedzia brunatnego, nie mówiąc już o innych bestiach. Nie jest to jednak tak niebezpieczne, jak się wydaje. I co roku tysiące ludzi jeździ w tamte strony na biwak albo na narty. Główny kurort tej części Polski nosi nazwę Worochta. Jest to miejsce, gdzie stale obecna jest dzika przyroda. Ponadto chłopi w swych kolorowych strojach z fascynującą muzyką, tańcami i ich zwyczajami są częścią dekoracji natury. To Huculi, oryginalny lud żyjący wciąż stylem życia swej malowniczej przeszłości. Huculi spławiają drewno szybkimi strumieniami, co minutę ryzykując z życiem. Kłusują w lasach i żyją tak, jakby miasta i reszta świata w ogóle nie istniały. W pasmach Gorganów lub Czarnochory możesz spędzić tygodnie i nigdy nie spotkać innego turysty, ponieważ wciąż jest tam wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Tak jak południe Polski to kraina gór, tak północ to kraina wody, morze, jeziora i rzeki. Polska ma tylko krótki odcinek wybrzeża nad Bałtykiem, ale każdy jego centymetr jest dobrze wykorzystany. Mówiliśmy już o Gdyni, teraz warto natomiast zwrócić uwagę na plaże, które są doskonałe do kąpieli, ponieważ piasek jest czysty i biały, bez kamyków i kamieni. Półwysep Helski, sięgający w głąb morza, pełen jest nadmorskich kurortów. Najciekawsza z nich to Jurata z kasynem i mnóstwem rozrywek. Jeziora północnej Polski, szczególnie te w okolicach Augustowa, są idealnym miejscem do uprawiania żeglarstwa i spływów kajakowych. Jeziora augustowskie, otoczone wielkimi lasami, oferują szczególnie atrakcyjną scenerię do uprawiania wszelkich sportów wodnych. Cały kraj można zwiedzać kajakiem, ponieważ większość polskich rzek jest połączona kanałami, a żegluga śródlądowa jest łatwa. Zarówno na południu, jak i na północy Polski występują rozległe lasy z dużą obfitością i różnorodnością zwierzyny. Żubry białowieskie, niedźwiedzie karpackie i bobry poleskie to leśna arystokracja chroniona przez prawo. Liczne są też jelenie i dziki. Są także wilki, rysie, lisy oraz borsuki, a także białe i szare zające. Na wschodzie z kolei znajdują się rozległe bagna, lęgowiska ogromnej liczby ptactwa wodnego. W Polsce są także miejsca, które nie są ani wsią, ani miastem. To uzdrowiska i inne kurorty. Wspomnieliśmy już Zakopane, które przed wynalezieniem sportów zimowych nazywane było letnią stolicą Polski. Teraz można by ją nazwać także stolicą zimową. Wspomnieliśmy też o Krynicy, królowej polskich wód. Niedaleko od tego miejsca znajduje się z kolei Żegiestów, mniejsza miejscowość z wodami mineralnymi podobnymi do krynickich i bardzo malowniczą okolicą. Wzdłuż Karpat znajduje się kilka innych mniejszych uzdrowisk: Arabka, Truskawiec, Iwonicz, Morszyn itd. Ciechocinek w centralnej Polsce ustępuje wielkością tylko Krynicy. Inowrocław na Pomorzu ma dobre wody, natomiast Druskienniki nad Niemnem, na północnym wschodzie, są raczej przyjemne, choć nieco prymitywne. Wszystkie te uzdrowiska oferują wodę równą mocy najbardziej znanych europejskich kurortów, tylko serwowaną w ogólnie nieco mniej luksusowym, choć nie mniej interesującym otoczeniu, za to za połowę ceny. Jak dojechać do Polski? Można koleją do części centralnej oraz północnej przez Berlin i Zbąszyn na polskiej granicy. Czas dojazdu: Londyn-Warszawa 26 godzin, Paryż-Warszawa 21 godzin. Do Polski południowej przez Berlin i Bytom, który jest stacją graniczną, albo przez Wiedeń i Zebrzydowice. Czas dojazdu z Paryża do Krakowa przez Berlin 25 godzin, przez Wiedeń 35 godzin. Można też samolotem. Berlin-Poznań-Warszawa, czas lotu 3 godziny. Wiedeń-Warszawa też 3 godziny. Praga-Warszawa to 2 godziny. Są także i inne połączenia. Można też drogą morską. Połączenie Nowy Jork-Gdynia trwa 9 dni. Londyn-Gdynia 3 dni, natomiast francuski Havre-Gdynia 5 dni. Drogami można się dostać do Polski przez Niemcy albo Czechosłowację i przez jeden z wielu punktów granicznych. Zagraniczni odwiedzający mogą skorzystać z następujących zniżek PKP. Bilety 15-dniowe, ważne dla wszystkich linii i wszystkich pociągów. Bilety tranzytowe, ważne na wszystkie pociągi, na przejazdy tranzytowe na dystansie co najmniej 500 km. Pozwalają na dwukrotne przerywanie podróży i mają 2 miesiące ważności. I wreszcie zniżki dla grup przyjeżdżających do Polski z zagranicy. 33% zniżki od granicy do dowolnej stacji i na 5 kolejnych przejazdach w Polsce. Paszport z wizą polskiego przedstawiciela konsularnego lub dyplomatycznego jest niezbędny do wjazdu do Polski. W większości głównych miast w Europie i Ameryce znajdują się konsulaty RP. Koszt wizy jest inny w każdym kraju. Turyści mogą uzyskać jednak także wizy darmowe. Polską walutą jest złoty, dzielony dalej na 100 groszy. Wartość złotego jest stabilna i równa. Według stawek bieżących z kwietnia 1937 roku 4 franki francuskie. 1 dolar to 5 zł 26 groszy. 1 funt wart jest 26 zł. Szczegółowe informacje o godnych uwagi zabytkach, pomnikach i zakwaterowaniu można uzyskać w dowolnym biurze informacji turystycznej, które to również organizują wycieczki, oferują usługi przewodników i ogólnie asystują turystom. I to już koniec przewodnika po drugiej RP. Dajcie znać w komentarzach, co przyciągnęło Waszą uwagę. Jeśli macie ochotę dołączyć do grona patronów tego kanału, to serdecznie zapraszam. I w końcu zapraszam także na wszystkie inne odcinki na tym kanale, na przykład na serię o Kaszubach.